James Joyce, Ulysses, taśma 15, ścieżka 1. Dzieweczki nadobne siadają u korzeni owych drzew nadobnych, pieśni najnadobniejsze śpiewając, a zabawiając się przy tym wszelakiego rodzaju nadobnymi przedmiotami, jako to sztabami złotymi, rybą srebrzystą, baryłkami śledzi, sieciami pełnymi węgorzy, młodych wątłuszów, kobiałkami rybiąt małych, purpurowymi klejnotami morza i robactwem ruchliwym. A bohaterowie przybywają z dala, by zalecać się ku nim od Elbany, a takoż od Slivermargy, niezrównani książęta nieujarzmionego Munster i Connacht Sprawiedliwego, a równinnego gładkiego Leinster i z krainy Cruachana i z Armagh Znamienitego, a takoż ze szlachetnej okolicy Boyle, książęta królów synowie. A wznosi się tam lśniący pałac o kryształowym, migotliwym dachu, co widny jest żeglarzom przecinającym rozległe morza w barkach zmyślnie ku temu uczynionych, a przybywają tu trzody wszelakie i zwierzęta spaśne i najpierwszy owoc krainy, jako że O'Connell Fitzsimon wybiera z nich dziesięcinę wódz i wodzów potomek. Tu takoż wozy wielce, obszerne zwożą obfitość plonów z pól, kosze kalafiora, szpinaku, fury, ananas w plastrach, fasolę z Rangunu, pomidorów góry, fik, beczułki, brukwi, zagony, ziemniaki krągłe, tęczowej kapusty, kopce z Yorku i Savoy, cebule na wiklinie, co są perłami ziemi, grzybów kobiałki, a i dynie, i wykę tłustą, i jęczmień, i rzepę, i czerwone, zielone, żółte, brunatne, różowe, słodkie, wielkie, kwaśne, dojrzałe, jabłkowite jabłka, truskawek kobiałki, agrestu przetaki soczystego i przeźroczystego, truskawki godne książąt i owoc maliny wprost z krzewu. Ostrzegam go, powiada on, i po dwakroć go ostrzegam. Wynijdź tu, Gerakty, co rozbojem krwawym trudnisz się na wzgórzach i w dolinie. Tędy takoż kierują się tryków stada nieprzeliczone, owiec gęstowłosych i baranów wystrzyżonych, i jagniąt, i gęsi na rżysku wykarmionych, wołów młodych i rżących klaczy, i cieląt znaczonych, i owiec na strzyżę, i owiec tucznych, i najlepszych krów cielnych od kafa, i sztuk rzeźnych, i macior, i wieprzy ku wędzeniu, a takoż wszelakie rodzaje najprzedniejszych świń i jałówek z Angus, byczków bezrogich o nieposzlakowanym pochodzeniu, a z nimi najwyborniejsze nagrodzone krowy mlecznej woły. I nieustannie rozbrzmiewa tam racic stąpanie, gęganie, porykiwanie, mruczenie, beczenie, postękiwanie, dudnienie, chrząkanie, chrupanie, przeżuwanie owiec i świń i trzody o ciężkich racicach z pastwisk Lush, Rush i Carrigmines ze zroszonych potokami dolin Tomont, z niedostępnych mokradeł Mgilicady i z dumnego, niezmierzonego Shannon, i z łagodnych zboczy siedliska rasy Kiar, o wymionach nabrzmiałych przeobfitością mleka, a wreszcie nadciągają faski masła i podpuszczki serowe, beczki serwatki i ćwierci jagniąt, i korce zbóż, i jaja wrzecionowate z secinami nieprzeliczonymi wielkości najrozmaitszej barwy agatu i ambry. No więc skręciliśmy do Barneya Kiernana i jasne, że był tam obywatel, siedział w kącie i gawędził sam z sobą i z tym pieprzonym, parszywym kundlem Gary Owenem, czekając, jaki trunek mu niebo ześle. Oto jest, powiadam, zatrzaśnięty w dziupli z dzbanymi papierami działający dla sprawy. Pieprzony kundel zawarczał tak, że ciarki by cię przeszły. Byłby to wielce miłosierny uczynek, gdyby ktoś odebrał życie temu pieprzonemu psu. Opowiadali mi, że w Sentry zeżarł prawie całe portki policjantowi, który przyszedł raz z niebieskim papierkiem zakazującym wyszynku. Stój hasło, powiada on. W porządku, obywatelu, powiada Joe. Przyjaciele, przejdźcie, przyjaciele, powiada on. Później przetarł ręką oko i powiada, cóż sądzisz o obecnych czasach? Jako rozbójnik albo Rory z gór, ale na Boga, Joe sprostał sytuacji. Myślę, że ceny na rynku rosną, powiada, przesuwając dłonią w dół po rozporku. Na to obywatel klepie się łapą po kolanie i powiada, Cudze wojny są przyczyną tego. I powiada Joe, wsadzając paluch do kieszeni. To przez Rosjan, którzy pragną tyranii. A, skończ z tym pieprzeniem od rzeczy, Joe, powiadam. Mam pragnienie, którego bym nie sprzedał za pół korony. Nazwij je, obywatelu, powiada Joe. Wino ojczyste, powiada on. A ty, powiada Joe, ditto, żeby cię zabitto, powiadam. Trzy kwaterki, Terry, powiada Joe. A jak tam stare serduszko, obywatelu? Nigdy nie było zdrowsze. A kara, powiada on. Co, Gary, czy zwyciężymy, he? I mówiąc to, chwycił pieprzonego starego Brytana za skórę na karku i na Jezusa o mało go nie zadusił. Owa postać spoczywająca na ogromnym głazie u stóp krągłej wieżycy był to rozłożysto-ramienny, szerokopierśny, krzepkoczłony, szczerooki, czerwonowłosy, gęstopiegi, rozwianobrody, szerokousty, wielkonosy, długogłowy, niskogłosy, goloudy, mocarnoręki, włochatonogi, rumianolicy, węźlasto-ciosany bohater. Od ramienia do ramienia mierzył wiele lokci, a podobne kamiennym pagórom kolana okryte były, jako i insze widne oku członki ciała jego, włosem szczeciniastym, podobnym barwą i twardością Janowcowi Górskiemu, Ulex Europeus. Szerokoskrzydłe nozdrza, z których wyrastała szczecina tejże brunatnej barwy, tak były przestronne, iże w ich piwnicznym mroku skowronek mógłby z łatwością uwić gniazdo. Oczy, w których łza i uśmiech walczyły wiekuiście o królowanie, wielkie były jako wyrośnięte kalafiory. Potężny prąd ciepłego tchnienia buchał w miarowych odstępach czasu z pieczary ust jego, podczas gdy powtarzające się echo niosło rozgłośne, silne, zdrowe uderzenia potężnego serca, które dudnieniem grzmiącym wprawiały ziemię, szczyt wyniosłej wieżycy i wynioślejsze jeszcze niżli ona ściany jaskini w drżenie i kołysanie. Odziany był w długą, pozbawioną rękawów szatę ze skóry świeżo ubitego wolu, sięgającą mu kolan, niby suknia nieobcisła, opasana pośrodku słomą przeplecioną z sitowiem. Pod nią miał portki ze skóry jeleniej grubo żyłą baranią zszyte. Dolne kończyny kryły się w wysokich nogawicach balbrigańskich, zabarwionych purpurą z wodorostów, a stopy obciskały ciżmy z solonej krowiej skóry wyprawionej, zesznurowane żyłą z tchawicy onegoż bydlęcia. U pasa zwisał mu kamieni morskich sznur, kołysały się one przy poruszeniu najmniejszym okazałej jego postaci, a były na nich wyryte z nieokrzesaną, wszelako uderzającą zmyślnością wizerunki plemienne mnogich dawnych bohaterów irlandzkich i bohaterek. Kakulina, Konna od stu bitew, Najala od dziewięciu zakładników, Briana z Kinkory, Ardriego Malaki, Arta McMarrowa, Shane'a O'Neill'a, ojca Johna Murphy, Owen'a Rowe, Patryka Sarsfielda, Czerwonego Hugh O'Donnella, Czerwonego Jima McDermotta, Sogarta Egana O'Groneya, Michaela Dwyera, Francy Higginsa, Henry Joim Krakena, Goliata, Horace Whitleya, Tomasa Konefa, Peck Woffington, Kowala Wiejskiego, Kapitana Księżycowego, Kapitana Bojkota, Dantego Alighieri, Krzysztofa Kolumba, Świętego Brendana, Marszałka McMahona, Karola Wielkiego, Teobalda Wolftona, Matki Machabeuszów, ostatniego Mohikanina, Róży Kastylii, posła z Galway, człowieka, który rozbił bank w Monte Carlo, człowieka w pułapce, kobiety, która nie, Benjamina Franklina, Napoleona Bonaparte, Johna L. Sullivana, Kleopatry, Savornin Dilish, Juliusza Cezara, Paracelsusa, Sir Thomasa Liptona, Wilhelma Tella, Michała Anioła, Heysa, Mahometa, narzeczonej z Lammermuru, Piotra Eremity, Czarnego Piotrusia, Ciemnej Rosalindy, Patryka W. Shakespeare'a, Briana Konfucjusza, Martaga Gutenberga, Patricio Velasqueza, Kapitana Nemo, Tristana i Izoldy, pierwszego księcia Walii, Tomasa Cooka i syna dzielnego żołnierzyka, Araha na Pog, Dicka Tarpina, Ludwiga Beethovena, Dziewczyny o lnianych włosach, Wodlera Healy, Angusa Caldi, Dolly Mount, Sidney Parrott, Ben Hoth, Valentine Greatrakes, Adama i Ewy, Artura Wellesleya, Bossa Crockera, Herodota, Czarnego Luda, Guatamy Buddy, Lady Godivy, Lilii Skillarney, Balora o Złym Oku, Królowej Saby, Aki Nagla, John Nagla, Alessandra Volte, Jeremiacha O'Donovana Rossa, Don Filipa O'Sullivana Bio. Włócznia z ciosanego granitu spoczywała przy nim, a u stóp leżała dzika bestia z rodzaju psiego wywodząca się, której chrapliwe tchnienie wieściło, że jest w śnie niespokojnym pogrążona, a przypuszczenie to potwierdzał warkot ochrypły i poruszania wielce gwałtowne, uciszane od czasu do czasu uspokajającymi razami mocarnej maczugi pana, wyciosanej surowo z paleolitycznego głazu. Więc Terry podał 3 kwaterki, które Joe postawił i na Boga mało mnie oślep, kiedym zobaczył, że wyciąga funta. Naprawdę, jak tu do was mówię, prześlicznego suwerena. Więcej jest tego tam, skąd to nadeszło, powiada on. Czyś obrabował puszkę na biednych, Joe, powiadam? Zarobione w pocie czoła, powiada Joe. To ten roztropny gość dał mi cynk. Widziałem go, zanim ciebie spotkałem, powiadam. Wałęsał się po Pill Lane i Greek Street, przesuwając tym swoim rybim oczkiem, jakby chciał wszystko naraz zrachować. Któż to podąża przez krainę Michana, okryty zbroicą czarną? O Bloom, syn Rorego, on ci to jest. I nie zna trwogi ów syn Rorego, gdyż duszę ma roztropną. Dla tej starej baby z Princess Street, powiada obywatel, dla tego subsydiowanego organu, irlandzka frakcja w izbie, o, a spójrzcie na tę przeklętą szmatę, powiada on. Spójrzcie na to, powiada, niepodległy Irlandczyk, proszę was, założony przez Parnella, aby był przyjacielem człowieka pracy. Posłuchaj o narodzinach i zgonach w Irlandczyku, każdym dla Irlandii niepodległej, i o wyrażamy wdzięczność, i o małżeństwach, i zaczynaj odczytywać. Gordon, Banfield Crescent, Exeter, Redmine w Iffley, w St. Anne's on the Sea, żona Williama Remaina powiła syna, cóż wy na to, eh? Wrighty Flint, Vincent i Gillette z Rotą Marion, córką Rozy i zmarłego George'a Alfreda Gilletta, Clapham Road, Stockwell, Playwood i Richdale u świętego Judy w Kensington przez przewielebnego doktora Foresta, dziekana Worcester, eh? Zgony, Bristol, Whitehall Lane, Londyn, Carr, Stoke, Newington, na nieżyć żołądka i chorobę serca, Cockburn w Malthouse, Chepstow. Znam tego faceta, powiada Joe, z gorzkich doświadczeń. Cockburn, Dimsey, żona Davida Dimsey, byłego urzędnika admiralicji. Miller, Tottenham w wieku lat 85, Welsh 12 czerwca, 35 Canning Street, Liverpool, Izabela Helen. No i co to ma wspólnego z narodową prasą, mój synaczku ciemniaczku? Co ma wspólnego z Martinem Murphy, sezonowym robotnikiem z Bantry? No cóż tam, powiada Joe, podsuwając trunek. Bogu niech będą dzięki, że nas wyprzedzili. Wypij, obywatelu. Uczynię to, powiada on, czcigodna osoba. Zdrowie, Joe, powiadam, jednym łykiem. Ach, och, nie gadajcie, byłem pijany z tęsknoty za kwaterką. Świadczę się Bogiem, że słyszałem, jak chlupnęła mi odno żołądka. Wszelako zważcie, że gdy spełniali ową czarę uciechy, wbiegł chyżo posłaniec, Bogom podobny, promienny jako oko niebios. Zanim przeszedł starzec o postawie i kroku szlachetnym, niosący święte praw zwoje, a przy nim dama, małżonka jego, niewiasta nieporównanego rodu, najnadobniejsza pośród ludu swego. Mały Alf Bergan wpadł w drzwi i ukrył się za przepierzeniem Barneya, skulony ze śmiechu. A któż to siedział w kącie, kogo nie zauważyłem, pijany, pochrapujący, nie widzący świata, jak nie sam Bob Doran? Nie wiedziałem, co się stało, bo Alf ciągle wskazywał drzwi. I na Boga, któż by to mógł być, jak nie ten pieprzony stary błazen Dennis Breen w kąpielowych pantoflach z 2 pieprzonymi ogromnymi książkami pod pachą i żoną śpieszącą za nim co żywo, biedną, nieszczęsną kobieciną drepczącą za nim jak pudel. Myślałem, że Alf się rozpęknie. Popatrzcie na niego, powiada Breen. Łazi po całym Dublinie z pocztówką, na której ktoś mu wypisał klapa, klapa, chce wytoczyć sprawę. I zwinął się ze śmiechu. Wytoczyć co, powiada? Sprawę o zniesławienie, powiada on, na 10 000 funtów. U, do diabła, powiada. Pieprzony kundel zaczął tak warczeć, że ciarki by cię przeszły, Pomyślał pewnie, że coś się zaczyna dziać, ale obywatel dał mu kopniaka między żebra. Bij to Hurst, powiadał on. Kto? Powiadał Joe. Breen, powiadał Alf. Był u Johna Henry Mentona. Potem poszedł do Collisa i Warda, a potem spotkał go Tom Rochford i posłał dla kawału do zastępcy szeryfa. O Boże, rozbolało mnie ze śmiechu. Klapa, klapa. Długi facet spojrzał na niego, jakby chciał go wsadzić do paki, a teraz ten pieprzony stary wariat idzie na Green Street, żeby dać znać policji. Kiedy długi John powiesi tego faceta w Mount Jay? Powiada Joe. Bergan, powiada Bob Doran, budząc się. Czy to Alf Bergan? Tak, powiada Alf. Powiesi? Zaczekajcie, coś wam pokażę. Ej, Terry, daj nam po kufelku, ten przeklęty stary dureń. 10 000 funtów. Trzeba było widzieć wzrok długiego Johna. Klapa. I zaczął się śmiać. Z czego się śmiesz, powiada Bob Doran? Czy to Bergan? Pośpiesz się, Terry, mój chłopcze. Usłyszał go Terencjusz O'Ryan i nie zwlekając podał mu puchar kryształowy, wypełniony po brzegi piwem pienistym, ciemnym jako heban, które szlachetni bracia bliźni Bangevii i Bangredilaun ważą wiekuiście w swych boskich kadziach przemyślnie jako synowie nieśmiertelnej ledy. A gromadzą oni soczyste jagody chmielu i ugniatają je, i przesiewają, i tłuką, i ważą je, a mieszają z kwaśnymi sokami, za czym zawieszają moszcz nad ogniem świętym i nie ustają dniem ni nocą w trudzie swym owi przemyślni bracia kadzią władający. A wówczas ty, Terencjuszu, dworny, jako ci twoje urodzenie nakazywało, uniosłeś ów nektar i podałeś puchar kryształowy owemu, który pragnął o kwiecie rycerstwa urodą nieśmiertelnym podobny. Wszelako młody Obergenau naczelnik, ścierpieć nie mogąc, by go prześcignięto w szczodrości, ruchem wdzięcznym ofiarował monetę z brązu najkosztowniejszego. Wyryto na niej przemyślną sztuką snycerską wizerunek królowej w szatach monarszych, latorośli domu Brunswick, a imię jej Wiktoria, z łaski Bożej najłaskawsza monarchini Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i dominiów brytyjskich poza morzem, obrończyni wiary, cesarzowa Indii, jej to berło zwycięskie włada ponad mnogimi ludami, uwielbiona przez nie, gdyż czci ją i miłuje jednako od miejsca onego, gdzie słońce wschodzi, aż do onego, gdzie słońce zachodzi, biały, ciemny, czerwonoskóry i Etiopczyk. Czemu ten przeklęty mason, powiada obywatel, łazi tam i z powrotem na zewnątrz? Co takiego, powiada Joe? Masz, powiada Alf, podając forsę. Jeśli mowa o wieszaniu, pokażę wam coś, czegoście jeszcze nie widzieli. Listy kata, popatrzcie na to. I wyciąga z kieszeni paczkę listów i kopert. Nabierasz nas, powiadam? Najświętsze słowo, powiada Alf, przeczytaj je. Więc Joe wziął listy. Z kogo się śmiejecie, powiada Bob Doran. Zrozumiałem, że może być draka. Bob to dziwny facet, kiedy wleje w siebie za wiele porteru, więc powiadam, żeby ich zagadać. Nie wiesz, Alf, jak się miewa Willie Murray? Nie wiem, powiada Alf. Widziałem go przed chwilą na Couple Street z Paddy Dignamem, ale biegłem za tym. Tyś co? Powiada Joe, upuszczając listy. Z kim? Z Dignamem, powiada Alf. Z Paddym? Powiada Joe. Tak, powiada Alf. A co? Nie wiesz, że umarł? Powiada Joe. Paddy Dignam umarł? Powiada Alf. Tak, powiada Joe. Ale na pewno widziałem go 5 minut temu, powiada Alf. Ja tak jak was widzę. Kto umarł? Powiada Bob Doran. Musiałeś widzieć jego ducha, powiada Joe. Niech nas Bóg zachowa od złego. William Murray był z nim, stali? Jak się to nazywa? Co? Dignam? Umarł? Co o Dignamie, powiada Bob Doran. Kto mówił? Umarł, powiada Alf. Nie bardziej umarł niż ty. Możliwe, powiada Joe, ale mimo to pozwolili sobie pochować go dziś rano. Padiego? Powiada Alf. Tak, powiada Joe. Spłacił dług naturze, niech Bóg się nad nim ulituje. Dobry Jezu, powiada Alf. Na Boga można powiedzieć, że go oszołomiło. W ciemności dał się uczuć trzepot dłoni ducha, a gdy skierowano modlitwę tantra ku właściwym sferom, nikły, lecz wzmagający się blask rubinowej światłości jął pojawiać się stopniowo. Była to zjawa eterycznego dwoistego istnienia, podobna żywej istocie dzięki życionośnym promieniom, które biły z twarzy i szczytu góry. Nawiązano łączność poprzez przysadkę mózgową, a także przy pomocy płomienno-pomarańczowych i szkarlatnych promieni emanujących z okolicy sakralnej i splotu słonecznego. Zapytany o swe ziemskie imię i miejsce pobytu w niebiosach, duch oświadczył, że znajduje się teraz na ścieżce pralai, czyli powrotu, lecz nadal jeszcze przebywa w niższych rejonach astralnych, w rękach pewnych krwiożerczych istot, które poddają go próbom. W odpowiedzi na pytanie dotyczące pierwszych wrażeń, poza największą z granic, oświadczył, że początkowo dostrzegał wszystko przyćmione jak w lustrze, lecz że przed tymi, którzy odeszli dalej, otwierają się najszersze możliwości rozwoju atmicznego. Wypytywany, czy życie tam przypomina nasz byt ziemski, oświadczył, że słyszał od istot o wyżej rozwiniętym duchu, o siedzibach ich wyposażonych we wszystkie najnowocześniejsze wygody domowe, jak Telefana, Windana, Zimciebwada, Wataklazat, oraz że najwyżsi adepci pławią się w falach najczystszej rozkoszy. Gdy poprosił o kwaterkę maślanki, wręczono mu ją i najwyraźniej przyniosła ulgę. Zapytany, czy nie ma żadnego zlecenia dla żyjących, wezwał wszystkich, którzy znajdują się jeszcze po gorszej stronie Maja, aby uznali prawdziwą drogę, gdyż stwierdzono w dewanicznych kręgach, że Mars i Jupiter wylegli dla czynienia zła na wschodnim krańcu, gdzie włada baran. Zadano wówczas pytanie, czy zmarły nie posiada żadnych specjalnych pragnień, a odpowiedź brzmiała: pozdrawiamy was, przyjaciele ziemscy, którzy nadal zamieszkujecie w ciałach. Uważajcie, żeby Casey nie usypał tego za wysoko. Upewniono się, że wzmianka ta dotyczyła pana Corneliusa Kelehera, kierownika znanego przedsiębiorstwa pogrzebowego panów H.J. O'Neill, osobistego przyjaciela zmarłego, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych. Przed odejściem poprosił, aby powiedziano jego drogiemu synowi Patsy, że ten drugi but, którego poszukuje, znajduje się pod komodą w alkowie i że para tych butów winna być oddana Kalenowi tylko do podzelowania, ponieważ obcasy są jeszcze dobre. Stwierdził, że zakłócało to wielce spokój jego umysłu w innych regionach i usilnie nalegał, aby oznajmiono tę jego prośbę. Zapewniono, że sprawa zostanie dopilnowana i przyjęto do wiadomości, że go to zadowala. Opuścił legowiska śmiertelnych Odignam, słońce naszych poranków. Śmigło stopym knął po paprociach. Patryk promiennego czoła. Zawódź, Banbo, wiatrami twymi, o zawódź, oceanie, wichurami twymi. Znowu jest, powiada obywatel, wyglądając. Kto, powiadam? Blum, powiada on. Chodzi na warcie tam i z powrotem przez ostatnie 10 minut. I na Boga, zobaczyłem jego fizjo zerkającą do środka, a potem znów znikła. Mały Alf jakby dostał w ciemię, naprawdę. Dobry Jezu, powiada, mógłbym przysiąc, że to on. I powiada Bob Doran z czapką zsuniętą na tył lepetyny, najgorszy bandzior w Dublinie, kiedy sobie podpije. Kto powiedział, że Jezus jest dobry? Przestraszam bardzo, powiedział Alf. Czy Jezus jest dobry, powiada Bob Doran, jeżeli zabrał biednego małego Willy Dignama? Ach cóż, powiada Alf, starając się to jakoś przeskoczyć. Pozbył się już wszystkich kłopotów. Ale Bob Doran wrzeszczy na niego. Jest pieprzonym łobuzem, powiadam, jeżeli zabrał biednego małego Willy Dignama. Terry podszedł i mrugnął na niego, żeby było cicho, że nie chcą mieć takiego gadania w porządnym zakładzie. A Bob Doran zaczyna chlipać za padym Dignamem. Mówię wam prawdę, jak tu jesteście. Najlepszy człowiek, powiada pociągając nosem. Najlepszy, najczystszy charakter. Mało brakuje, żeby ci łzę wycisnął z oka. Pieprząc od rzeczy. Lepiej by dla niego było, żeby poszedł do domu, do tej małej lunatycznej kurewki Muny, z którą się ożenił, córki pod policjanta. Matka trzymała burdel przy Hardwick Street i włoczyła się po piętrach, jak mi opowiadał Bantam Lyons. Stawała tam o 2:00 nad ranem, bez szmatki na ciele, wystawiając na widok swą osobę każdemu wchodzącemu wstęp wolny bez kolejki. Najszlachetniejszy, najuczciwszy, powiada on, i odszedł biedny mały Willy, biedny mały, Paddy Dignam. A w żałobie pogrążony i z sercem ciężkim opłakiwał unicestwienie owego promyka niebios. Stary Gary Owen znowu zaczął warczeć na Bluma, który kręcił się przed drzwiami wejściowymi. Zerkając tym swoim rybim oczkiem na psa, i pyta Terego, czy był Martin Cunningham. O Chrystem Cohn, powiada Joe, odczytując jeden z listów. Posłuchajcie tego dobrze i zaczyna czytać. 7 Hunter Street, Liverpool, do wysokiego szeryfa Dublina w Dublinie. Najczcigodniejszy panie, pokornie polecam moje usługi. We wyżej wzmiankowanym, bolesnym przypadku powiesiłem Joe Gunna w więzieniu Bottle 12 lutego 1900 i powiesiłem, pokaż nam to, Joe, opowiadam, żołnierza Artura Chase za nikczemne zabójstwo Jesse Tilsit w więzieniu Pentonville i byłem pomocnikiem, gdy, Jezu, powiadam, Billington przeprowadzał egzekucję paskudnego mordercy Toada Smitha. Obywatel chciał chwycić list. Wolnego, powiada Joe. Znam specjalny sposób, jak założyć pętlę, żeby nie mógł mieć nadziei na ułaskawienie i kreślę się, najczcigodniejszy panie, moje warunki wynoszą 5 gwinei, H. Rumbold, mistrz balwierski. A to barbarzyński, pieprzony barbarzyńca, powiada obywatel. I brudna, nikczemna szmata, powiada Joe. Alf, weź to precz sprzed moich oczu do diabła. Hej, Blum, powiada, czego się napijesz? Więc zaczęli spierać się. Blum mówił, że nie może i mój Boże, i przepraszał, żeby bez urazy i tak dalej. A potem powiedział, że przyjmie tylko cygarko. Na Boga, jest z niego roztropny gość, szkoda gadać. Terry, podaj nam jeden z tych twoich prima śmierdziuchów, powiada Joe. A Alf właśnie opowiadał nam, że jeden z tych facetów wysyłał żałobne kartki z czarną obwódką. Wszyscy oni są balwierzami, powiada on, z czarnego kraju i powiesiliby własnych ojców za 5 funtów i zwrot kosztów podróży na rękę. I opowiedział nam, że dwóch facetów czeka na dole, żeby go pociągnąć za nogi, kiedy zawiśnie i zadławić uczciwie, a później tną sznur i sprzedają kawałki po parę szylingów od łebka. Mroczną krainę zamieszkują mściwi rycerze brzytwy. Swe śmiercionośne zwoje dzierżą, o tak, i sprowadzają do Erebu wszelakiego człowieka, który czyn krwawy spełnił, gdyż nie ścierpię ja tego nijak, jako rzeczę pan. No i zaczęli gadać o karze najwyższej. Oczywiście Blum wyskakuje z dlaczego i z ponieważ i z całą rybologią tej sprawy, a stare psisko obwąchuje go przez cały czas. Powiadają, że ci Żydkowie wydają dziwną woń, a psy to czują. Nie wiem, czy to taki zapach odstraszający i tak dalej, i tak dalej. Na jedno nie działają te odstraszające skutki, powiada Alf. Na co, powiada Joe? Na narząd tego biedaczyny, którego wieszają, powiada Alf. Naprawdę? Powiada Joe. Bóg mi świadkiem, powiada Alf. Słyszałem to od naczelnika straży więziennej, który był w Kilmenham, kiedy wieszali Joe Brady'ego z Niezwyciężonych. Mówił mi, że kiedy go odcięli po wszystkim, sterczało im to przed oczyma jak pogrzebacz. Najsilniejsze z uczuć, które zwycięża śmierć, powiada Joe, jak to ktoś powiedział. To się da wytłumaczyć naukowo, powiada Blum. To tylko naturalny fenomen, rozumiecie, ze względu na... No i zaczyna mleć ozorem o fenomenach i nauce, o tym fenomenie i tamtym fenomenie. Znakomity uczony herr profesor Luitpold Blumenduft przedłożył świadectwa medyczne na dowód, że gwałtowne pęknięcie kręgów szyjnych i następujące jako skutek przerwanie rdzenia wytwarzają u osobnika ludzkiego zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy medycznej gwałtowny bodziec zwojowy w ośrodkach nerwowych, powodując nagłe nabrzmienie ciałek w korpora cavernosa w sposób, który ułatwia natychmiastowy dopływ krwi do części ludzkiego ciała zwanej pod nazwą penis, czyli organ męski, i daje w rezultacie fenomen, który określono naukowo jako chorobliwą, pionowo-poziomo filorozrodczą erekcję in articulo mortis per diminutionem capitis. Więc oczywiście obywatel czekał tylko na to słówko i zaczyna ględzić o Niezwyciężonych, o Starej Gwardii, o ludziach 67 roku i kto się lęka mówić o 98, a Joe z nim o tych wszystkich facetach, których z wyroku sądu wojennego powieszono, poćwiartowano albo wywieziono dla sprawy, i o Nowej Irlandii, i o nowym tym, tamtym i owym. A jeżeli już mowa o Nowej Irlandii, to szczerze mówiąc, mógłby sobie sprawić nowego psa. Parszywa, żarłoczna bestia węszy i harczy dookoła i drapiąc się po swoich parchach podłazi do Boba Dorana, który postawił Alfowi połówkę, podlizując się, żeby byle co załapać. Więc oczywiście Bob Doran zaczyna odstawiać pieprzonego durnia. Daj łapkę, piesku, dobry stary piesku, daj tu łapkę, daj łapkę. A! Pieprzony kres by załapał od tej łapy, ale Alf podtrzymał go, żeby nie spadł z pieprzonego stołka na tego pieprzonego psa, kiedy zaczął wygadywać bzdury o wychowaniu dobrocią i rasowym psie i inteligentnym psie. Mógł człowieka od razu szlak trafić. Ulisses, taśma 15, koniec ścieżki pierwszej.